perspektywy historycznej i biblijnej, znacznie łatwiej jest powiedzieć, kim Maria Magdalena nie była, niż powiedzieć, kim była. Prawie cała nasza wiedza na jej temat, to, co o niej mówimy, nasze pieśni, które śpiewamy, one pochodzą bardziej z tradycji niż faktycznie z rzetelnych źródeł, niż z samej wiedzy biblijnej. To trochę tradycja, co prawda bardzo stara tradycja, sięgająca pierwszych wieków, przynajmniej wieku IV-V, ale to tylko tradycja ukształtowała pewien obraz Marii Magdaleny. Kiedy weźmiemy Biblię, to okazuje się, że wcale nie tak łatwo jest się dowiedzieć, kim ona rzeczywiście była. Po pierwsze dlatego, że tradycja utożsamia ją z kobietą cudzołożną z 8 rozdziału Ewangelii Jana. Na pewno kojarzycie tę historię, kiedy pochwycono kobietę na cudzołóstwie, przyprowadzono ją do Jezusa. Wszyscy chcieli ją ukamienować, trzymali już kamienie przygotowane, żeby w nią rzucić. A Pan Jezus pochylił się, pisał coś na piasku, a potem wstając zadał tylko jedno pytanie. Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamień. Nikt nie rzucił, wszyscy odeszli. A on przebaczył tej kobiecie. Ale nie wiemy, czy to była Maria Magdalena. Ta kobieta jest bezimienna. Nie możemy wprost utożsamić ją z Marią Magdaleną. Nie mamy ku temu podstaw. Potem tradycja utożsamia Marię Magdalenę z inną kobietą, którą cała opinia społeczna także nazywała jawną grzesznicą. Uważano ją za cudzołożnicę. Ta, która przyszła na ucztę, gdzie był Jezus i swoimi łzami obmyła mu nogi i swoimi włosami wytarła je. Ale znów nie wiemy, czy to była Maria Magdalena, ponieważ po raz kolejny Ewangelia milczy na temat jej imienia. Jest mowa o jakiejś kobiecie. Więc nie mamy po raz kolejny podstaw, żeby utożsamić ją z Marią Magdaleną. Znowu po raz trzeci tradycja utożsamia Marię Magdalenę z Marią, siostrą Łazarza. Z tą rodziną, z którą Jezus się przyjaźnił, u której często przebywa. I również jest taki fragment Ewangelii, gdzie mowa o tym, że ta Maria, siostra Łazarza, namaściła nogi Jezusa drogocennym olejkiem. Ale Maria, która jest patronką waszej parafii, pochodzi z Magdalii. Bo ten drugi człon, Magdalena, to jest tak naprawdę nazwa miejscowości, z której pochodzi. Maria z Magdalii. Magdalia leżała w północnej części Ziemi Świętej, w Galilei. Natomiast Maria, siostra Łazarza, pochodzi z Betanii, która leży na południu, bardzo blisko Jerozolimy. To są dwie różne kobiety. No i nagle się okazuje, że jak weźmiemy Pismo Święte i je przeczytamy tak dokładnie, to wszystkie informacje, jakie mamy na temat Marii Magdaleny, ograniczają się do tego, że była jedną z kobiet, które stały pod krzyżem i dzisiejsza Ewangelia, że płakała przy pustym grobie. I nic więcej o niej nie wiemy. No i teraz rodzi się pytanie, jak można ustanowić patronem parafii kogoś, o kim nic nie wiemy? Jak można budować swoją wiarę na kimś, o kim prawie nie mamy żadnych informacji? To może najlepszym pomysłem na dzisiejszy odpust byłoby, żeby teraz ksiądz Jan wyszedł tutaj i powiedział, że od tego dnia zmieniamy patronkę parafii. Na przykład świętą siostrę Faustynę ustanowmy patronką parafii w Odrowążu. Wszyscy ją znacie, kojarzycie, jest dzienniczek zachowany, byli świadkowie, którzy spisali jej życie. Wiecie, jakby było łatwiej kaznodziejom odpustowym? Ile materiałów do mówienia kazania? A tak co roku trzeba z dwóch zdań Pisma Świętego całe kazanie tworzyć. A wy się nudzicie, bo już wszystko słyszeliście o Marii Magdalenie. Byłoby dużo łatwiej. Oczywiście tylko żartuję. Proszę się nie bać. Ksiądz proboszcz nie zmieni wam patronki. Ja też bym nie odważył się w ogóle sugerować tego na poważnie. Ale mówię o tym dlatego, że jednak coś jest w tej Marii Magdalenie, że można ją ustanowić patronką parafii. Że można na niej budować swoją wiarę. I cała rzecz teraz w tym, żebyśmy spróbowali z tych lakonicznych opisów, tak krótkich, podających tak mało szczegółów o jej życiu, zbudować na tyle silny obraz tej kobiety i tych wydarzeń, żeby ona mogła być patronką. Czego zatem dzisiaj nas uczy Maria Magdalena? Możemy się zabawić trochę w takich detektywów, a może lepiej odczytać tę historię z takiej perspektywy. Ja jestem facetem i bardzo lubię powieści kryminalistyczne z takim dreszczykiem emocji. Ktoś poszukuje coś zaginionego, nie wiadomo jak się ta akcja rozwinie i trochę tak jest w tej Ewangelii dzisiaj. Przychodzi ta Maria Magdalena o poranku, była wcześniej świadkiem pochowania Jezusa i widziała wielki kamień, który zatoczono na grobie. Teraz przychodzi do Niego i pierwsza niespodzianka. Kamień jest odsunięty. Nie wiadomo, co się stało. Kto miał taką siłę, żeby ten kamień przesunąć? Wpada w lekkie przerażenie, nie wie, co się dzieje, ale decyduje się jednak wejść do tego grobu, zobaczyć. I tam przerażenie. Nie ma ciała. Grób jest pusty. Nie ma ciała jej ukochanego Pana. Pierwsza reakcja, jak to kobiety, histeria, płacz. Nie wiadomo, co zrobić. Panika. Ale Maria Magdalena nie jest tylko taką, żeby popłakać. Ona potem zaczyna myśleć, refleksjonować nad tą sytuacją. Mówi, coś trzeba zrobić. Trzeba poszukać go. Gdzie jest ciało mojego Pana? Kto je ukradł? I rozpoczyna swoje śledztwo, poszukiwania. No jak tak zaczyna szukać, to nagle spotyka dwóch mężczyzn. My mamy to ładnie już napisane w Ewangelii, że to byli aniołowie. Ona na to nie wpadła. Ona tego nie zauważyła. Jakichś dwóch facetów, których kompletnie zignorowała. Przeszła obok nich obojętnie. No przecież tak na chłopski rozum, no jakby było w takim miejscu poszukiwania, nagle by się znalazło dwóch gości, no to przynajmniej by się ich zapytała. Słuchajcie, nie widzieliście kogoś, kto by z tego grobu wyciągał ciało? Jakieś pytania, coś. Ona nic. To oni ją zagadują, to oni ją pytają. Kobieto, czemu płaczesz? Jaki masz problem? Dlaczego płaczesz? Maria Magdalena, jak ona może w ogóle to śledztwo przeprowadzić, jak nie zauważa tak oczywistych faktów, nie zauważa takich argumentów? Jak można przegapić dwóch aniołów i się nimi nie zainteresować? Słuchajcie, jakby wam teraz tutaj dwoje aniołów przez odrowąż przeleciało, to cała wioska byłaby poruszona. A ona nic, zero reakcji. Tak by w ogóle ich nie było. Idzie dalej. I nagle spotyka kolejnego mężczyznę. Patrzy na niego, rozmawia z nim. I tu już jest trochę odważniejsza. Już nie tylko, że go nie mija obojętnie, ale zaczyna z nim rozmowę i to ona stawia pytanie. Mało pytanie. Ona po prostu z grubej rury oskarżeniem. Oskarżeniem. Ty jesteś ogrodnikiem, to ty ukradłeś ciało mojego Pana. Gdzie ono jest? Ale znów jakby była ślepa. Bo ona poszukuje ciała swojego Pana i oskarża o kradzież tego ciała swojego Pana, bo to był Jezus. Patrzy na Niego, rozmawia z Nim, ma do Niego pretensje, oskarża Go, ale Go nie rozpoznała. Patrzy na Niego, ale Go nie widzi. No to jak ona ma znaleźć to ciało Pana, kiedy nie zauważa tak oczywistych faktów? Rozmawia z Nim i Go przeocza. W pierwszej chwili by się mogło wydawać, że ta Maria Magdalena to no, nie nadaje się na detektywa. Że jakoś jej ta robota kompletnie nie idzie. Że nie potrafi żadnych tych argumentów, tych dowodów poskładać w jedną całość. Tak by się tylko mogło wydawać. Ale w tym jest jakaś logika. W tym jest logika Boża. Żeby tak się okazać zmartwychwstałym, żeby tak się objawić jako zmartwychwstałym, żeby go nie rozpoznawali, żeby go nie zauważali tak od razu, żeby to nie było wydarzenie zbyt efektowne, zbyt cudowne. Przecież Pan Jezus mógł zrobić to w taki naprawdę efektowny sposób. Taki, żeby potem to był dobry materiał na filmy Hollywood z efektami specjalnymi. Jakby tak wyszedł z tego grobu przy wielkiej burzy, piorunach, świetle, stanął wobec wszystkich. To jestem ja, zmartwychwstały Chrystus Pan. Wszyscy by od razu zareagowali, zauważyli to, poruszeni by byli. A on to robi tak, że nikt tego nie widzi. Nikt tego nie zauważa, nikogo tam nie ma. czemu? Potem nawet spotyka się z Marią Magdaleną, patrzą sobie w twarz. Przecież mógł jej się pokazać takim, jakim go znała. Padłaby mu w ramiona, przytuliłaby go, wylałaby te łzy szczęścia. A ukazuje jej się tak, że jej nie poznaje. Dlaczego? Dlaczego to jego zmartwychwstanie jest takie ukryte, takie delikatne i niewyraźne? Odpowiedź kryje się w niesamowitej paraleli, takiej symetrii, jaka jest pokazana między tą sceną, której dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, a sceną pochodzącą z samego początku historii, z Księgi Rodzaju, mówiącą o pierwszym grzechu. Jest to takie swoiste odbicie lustrzane. Wiecie doskonale, że jak się patrzy w lustro, to obraz, który widzimy, jest odbity, jakby z drugiej strony. Bo jedna i druga scena dzieją się w ogrodzie. Jedno się działo w ogrodzie Eden, w raju. Druga scena dzieje się w ogrodzie na górze Kalwarii, w ogrodzie zmartwychwstania. W pierwszym ogrodzie jest kobieta i mężczyzna, Ewa i Adam. W drugim ogrodzie jest kobieta i mężczyzna, Maria Magdalena i nowy Adam, Jezus Chrystus. W pierwszym ogrodzie ta kobieta była niewinna, nie znała grzechu, ale dała się skusić szatanowi i stała się winna. W drugim ogrodzie jest kobieta winna, ta, z której wyrzucił Jezus 7 złych duchów, ale kiedy spotkała Pana, stała się niewinną przez Jego przebaczenie. W pierwszym ogrodzie jest ta, która mężczyźnie zaniosła owoc, skłoniła go do grzechu. W drugim ogrodzie jest ta, która poszła do swoich braci, do apostołów, ogłosić im zmartwychwstanie Pana. W pierwszym ogrodzie jest ta, przez której czyn wszedł przed grzech i śmierć na świat. W drugim ogrodzie jest ta, która obwieściła potęgę życia, życia mocniejszego niż śmierć. Widzicie paralelę, jaka istnieje między tymi obrazami, ale najbardziej subtelna paralela dotyczy owocu. Mianowicie Ewa w ogrodzie mówiła szatanowi, że Pan Bóg zabronił nam nie tylko zjadać owocu z tego jednego drzewa, ale nawet nie pozwolił nam go dotknąć. Ale to było kłamstwo, bo Pan Bóg pozwolił dotykać te owoce. Pan Bóg nie pozwolił ich tylko zrywać i jeść. Natomiast w scenie zmartwychwstania, teraz kiedy Maria Magdalena rozpoznaje w końcu Jezusa, kiedy usłyszała swoje imię, to tam są takie słowa, kiedy w polskim tłumaczeniu Pan Jezus mówi: nie zatrzymuj mnie. Ale dokładnie tłumaczenie powinno być takie jak w tekście łacińskim: noli me tangere, to znaczy nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie. Pan Jezus nie pozwolił jej się dotknąć. Ale chwilę wcześniej jej powiedział: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne. W ogrodzie rajskim można było dotykać, ale nie wolno było spożyć. W ogrodzie zmartwychwstania nie wolno dotknąć, ale trzeba spożywać. I kiedy Maria Magdalena to usłyszała, ona wtedy zrozumiała, znalazła odpowiedź na pytanie: gdzie jest ciało mojego Pana? Gdzie je położono? Ono już nie jest w grobie, bo grób jest pusty. Ono nie jest gdzieś tam w niebie, między gwiazdą polarną a innymi gwiazdami. Ciało Pana jest w jednym miejscu. Tutaj, na tym ołtarzu. Tutaj jest ciało Twojego Pana. Po to, żebyś je spożył. Po to, żebyś się nim nakarmił. Po to, żebyś rozpoznał zmartwychwstałego w tym białym chlebie, który będzie tu obecny. Przyjdź i spożyj go. Wtedy rozpoznasz tego, którego szukasz. Maria Magdalena nie rozpoznała aniołów. Nie wiedziała, co się stało, kiedy grób był pusty. Nie rozpoznała zmartwychwstałego Pana, który stał przed nią. ale rozpoznała tego, którego miała spożyć, przyjąć w komunii. Kochani, cały sens tego odpustu nie jest w tym, żebyśmy pośpiewali pobożne pieśni na cześć Marii Magdaleny. Nie jest w tym, żebyście wyciągnęli swoje cudowne góralskie stroje i założyli je dzisiaj. Nie jest w tym, żebyście kupili dzieciakom cukierki odpustowe. Wszyscy wiedzą, że one są niedobre, a i tak je kupujemy. Nie jest w tym sens odpustu. Sens odpustu jest tylko w jednym. Żebyś dzisiaj przyjął Pana. Żebyś dzisiaj się Nim nakarmił. Żebyś dzisiaj spożył ciało swojego Pana. Bo On jest tutaj. Ale nie tylko dzisiaj. Nie, żeby następna komunia była na Boże Narodzenie, a następna na Wielkanoc. To jest bez sensu. Bez sensu. W każdą niedzielę. W każdą niedzielę On przychodzi, żebyś Go rozpoznał i się Nim nakarmił. Nie dwa razy w roku, nie raz w roku, nie od święta. Zawsze, w każdą niedzielę. Zamęczcie księdza Jana w konfesjonale. Niech jeździ do kolegów i opowiada, że jest strasznie zmęczony, bo spowiada tyle. Niech pot będzie na jego czole w każdym tygodniu. Bo będą kolejki do konfesjonału. Żeby w każdą niedzielę cały odrowąż i całe załuczne było do komunii. A nie tylko przed świętami na odpust. Jeżeli Maria Magdalena ma nas czegoś nauczyć, jeżeli ma być dla nas patronką, to przede wszystkim tego. Zmartwychwstałego nie rozpoznasz w grobie, bo go tam nie ma. Zmartwychwstałego nie rozpoznasz gdzieś tam w niebie, bo go tam nie ma. Zmartwychwstałego Pana znajdziesz właśnie tutaj, w tym kościele, na tym ołtarzu, kiedy go przyjmiesz. I kiedy ktoś was będzie pytał, gdzie położono ciało mojego Pana, to odpowiedzcie najprościej jak się da. Jak to gdzie? On jest we mnie, bo go przyjąłem w komunii. Ciało zmartwychwstałego Pana jest we mnie, bo go noszę w sercu, bo się nim karmię, bo go spożywam. I nigdzie indziej. On jest we mnie, w moich braciach i siostrach, którzy się nim nakarmili. W mojej rodzinie, w moim mężu, w mojej żonie, w moich dzieciach. W moich sąsiadach, w moim sołtysie, w moim proboszczu, w moich nauczycielach. On jest tam, gdzie jest człowiek, który się nim karmi. Jak chcecie dzisiaj uczcić Marię Magdalenę i czegoś się od niej nauczyć, to tylko tego jednego. Na pytanie, gdzie jest ciało mojego Pana? Odpowiedzcie, jest we mnie. Bo się nim dzisiaj nakarmiłem. Amen.